Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pani Anna Milewska, ekonomista. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Podsłuchiwałem trochę panią w naszych serwisach informacyjnych. Jak pani myśli, jak ten szczyt, ta debata, która miała miejsce w Parlamencie Europejskim, w Brukseli, w Strasburgu, wpłynie na chociażby naszą sytuację Polski?
Dzisiaj jest trudno jednoznacznie oceniać, czy ten szczyt wpłynie długofalowo, a raczej efekty tego szczytu wpłyną długofalowo korzystnie na gospodarkę Polski, ale przede wszystkim na gospodarkę całą europejską, ponieważ poznaliśmy jedynie główne punkty tego porozumienia i kwoty, co do których porozumiały się rządy z bankami prywatnymi. Natomiast jak w komunikacie na konferencji prasowej podano, szczegóły techniczne i całe procedury techniczne zajmą jeszcze kilka tygodni. Efekt szczytu jest taki, że na pewno krótkookresowo, czyli na pewno dziś i pewnie w przyszłym tygodniu, zostały zahamowane spadki na giełdach i został wprowadzony pewien efekt uspokojenia na rynkach finansowych. Wtedy, kiedy będziemy poznawać kolejne szczegóły wypracowanych rozwiązań, to sytuacja na rynkach finansowych może się zmieniać. Otóż co dzisiaj wiemy? Wiemy, że sektor prywatnej bankowości został włączony w redukcję długu greckiego na poziomie 100 miliardów euro. Wiemy również, że dokapitalizowanie banków, i tu już nie otrzymaliśmy żadnego sprecyzowania, będzie na poziomie 106 miliardów euro. Pozostaje niewypowiedziane pytanie i brak odpowiedzi, czy lista banków, które będą redukować dług grecki, będzie tożsama z listą banków, które będą dokapitalizowane. Pozostaje również kwestia, skąd będą czerpane źródła dokapitalizowania banków. Jednym z takich źródeł jest sprzedaż aktywów, czyli na przykład spółek satelickich. Czy dotknie to w jakiejś mierze sektor bankowy w Polsce, to będzie uzależnione od tego, czy które banki, które posiadają tutaj swoje spółki bankowe w Polsce, będą chciały dokapitalizowywać się właśnie ze sprzedaży swoich aktywów i w Polsce, i czy są wśród nich banki, które wyraziły zgodę na redukcję długu greckiego. Ponieważ nie znamy odpowiedzi na te pytania, trudno jest dzisiaj odpowiedzieć, jakie to mogą być szersze konsekwencje długofalowe minionego szczytu. Na pewno konsekwencją pozytywną jest to, że nastąpiło uspokojenie rynków finansowych.
Tylko to może być taki chwilowy, nie wiem, optymizm, nie wiem na ile dni, prawda,
trudno powiedzieć.
Bo może to, nie wiem, było tylko takie straszenie banków bankructwem Grecji. Jak to będzie dalej? Bo
ja
Irlandia,
że...
Portugalia, co z nami? Bo też
właśnie,
była taka informacja o tym, że nasz dług też jest bardzo poważny i nawet większy, zależy jak liczyć, niż ten, który ma Grecja, a do nas jeszcze nikt się nie zabiera, prawda?
Trzeba również popatrzeć na to, że informacje dotyczące redukcji długu greckiego to jest informacja tylko jedna, którą należy tylko i wyłącznie czytać, mając na uwadze to, co się dzieje w Grecji już od kilku dobrych miesięcy. Bo nie byłoby moim zdaniem redukcji długu greckiego, zwłaszcza w bankowości prywatnej, jeżeli by rząd grecki i parlament grecki nie przyjął pewnych rozwiązań, które oczywiście w konsekwencji spowodowały duże wzburzenie społeczne w Grecji, ale jednak pewne rozwiązania, które mają służyć reformowaniu całego systemu budżetowego w Grecji, zostały przyjęte. Pozostaje kwestia, bo musimy pamiętać również o jeszcze jednej rzeczy, że warunkiem pomocy całej Unii Europejskiej dla Grecji, w tym również sektora prywatnego europejskiego dla Grecji, było spełnienie przez rząd grecki określonych warunków i przyjęcie przez grecki parlament reform, które miały służyć redukcji tego długu i poprawie sytuacji gospodarczej. A więc redukcja długu greckiego jest tylko, powiedziałabym, elementem jednym, jak gdyby dziś na dziś finalnym, który mógł być możliwy, dlatego że Grecja przyjęła określone rozwiązania reformatorskie. Co oczywiście teraz nie oznacza, że te rozwiązania reformatorskie przyjęte przez Grecję, one zostaną z sukcesem wdrożone i że dadzą efekty, które były założone przy ich opracowywaniu i przy ich głosowaniu i podejmowaniu. W związku z tym, tak jak to jest, mamy do czynienia z zachowaniem społeczeństw, bo ekonomia nie jest niczym innym jak nauką o zachowaniu społeczeństw. Jak się zachowa społeczeństwo greckie przy wdrażaniu dużych oszczędności, przy zmianie w ogóle systemu, na przykład systemu emerytalnego czy systemu pracy, trudno jest to w tej chwili przewidzieć. A mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym, który dotyczy całej Europy. Więc jak gdyby jest sukcesem szczytu to, że nastąpiło uspokojenie rynków, ale jest również sukcesem to, że państwa, które mają gospodarki o różnej sile, potrafiły się ze sobą porozumieć. Ale jeszcze płynie inny sygnał, że sama Europa, czyli jak gdybyśmy mieli do czynienia z budżetem europejskim, w sensie całego regionu, nie byłaby w stanie i nie będzie w stanie poradzić sobie z kryzysem gospodarczym. Stąd decyzja i porozumienie co do wysokości Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej, który został określony na 1 bln euro. Ale z kolei nie ma tego 1 bln euro w sensie żywych pieniędzy. Europa do tego funduszu włożyła 400 miliardów euro, natomiast z komunikatu ze szczytu jasno wynika, że porozumienie dotyczyło możliwości lewarowania, czyli jak gdyby w cudzysłowie pożyczenia pieniędzy spoza regionu europejskiego i stąd jak gdyby wcześniej w publikatorach pojawiały się informacje, że będą się toczyły rozmowy pomiędzy Chinami oraz państwami Zatoki Perskiej, gdzie ten pieniądz faktyczny, rzeczywisty po prostu jest. Powstaje odpowiedź.
Czyli gdyby kłopoty się pogłębiły, czy problemy się pogłębią, to może być tak, że takie Chiny, czy ten Persja, tak, będzie przejmowała, albo będzie stawiała nam warunki.
No to jest niewykluczone, dlatego że każdy, kto pożycza pieniądze w różnej formie, bo to oczywiście ja nie mówię o prostej pożyczce, każdy, kto pożycza, stawia warunki. Kluczowym takim warunkiem jest przede wszystkim rentowność, którą można osiągnąć z tego tytułu, że się użycza, żeby uniknąć słowa pożycza, użycza, że tak powiem, swoje środki finansowe. Z tego wniosek, że po prostu gdyby doszło do dalszego pogłębiania się kryzysu w całej strefie euro, czyli nie mówię tutaj tylko o Grecji, no to należy po prostu się spodziewać, że Europa jako region pewnie będzie musiała sięgnąć, ale też już były takie przebłyski w publikatorach, nie do 1 bln euro, ale nawet do 2 bln euro.
To jedynie, pani Anno, dług Włoch.
Bo to jest jedynie dług Włoch,
oni mają 2 bln euro długu.
Tak, ale trzeba również popatrzeć na strukturę długu w poszczególnych krajach europejskich. Grecja była tym krajem, gdzie poziom tego długu wobec instytucji zewnętrznych był olbrzymi. Struktura długu włoskiego jest nieco inna. Dzisiaj nie potrafię w tej chwili przywołać dokładnych liczb, ale jest dosyć duży dług wewnętrzny włoski, więc sądzę, że te proporcje są nieco z tego punktu widzenia może lepsze.
Czyli Włosi pożyczali sobie pieniądze wewnątrz,
sami,
tak?
Sami sobie,
w swojej strukturze, tak, na przykład bankowej.
bankowej, emisję, no, obligacji, ludzie lokowali swoje oszczędności. Natomiast nie potrafię podać liczb, jak to wygląda jak gdyby w liczbach. Natomiast sądzę, że sam dług wewnętrzny Włoch jest bardzo poważnym problemem. Konkludując, żeby powiedzmy spróbować jakąś konkluzję z tego szczytu wyciągnąć. Jest to na pewno sukces w zakresie porozumienia i zrozumienia powagi sytuacji przez cały region europejski. Sukcesem jest również to, że państwa najsilniejsze w Unii Europejskiej jak gdyby wzięły na siebie zdecydowanie większy ciężar finansowania tego kryzysu, aniżeli powiedzmy mówiło się o tym znacznie jak gdyby wcześniej, ponieważ przypomnijmy, że gro działań w kryzysie, kiedy się ten kryzys finansowy zaczynał w 2008 roku, to warto przypomnieć jest, że rządy poszczególnych państw były skierowane głównie, ich uwaga była skierowana głównie do wewnątrz, a więc w stronę własnych gospodarek. Niemcy dokonywali zmiany struktury zadłużenia i przejmowali część obligacji jako państwo, wykupując je z banków prywatnych. Francuzi robili podobnie. Programy stabilizacyjne i pobudzające gospodarkę były skierowane bardziej do wewnątrz, do swoich gospodarek, aniżeli do całego regionu. Teraz w mojej ocenie mamy do czynienia z tym, że państwa popatrzyły, co prawda, strefy euro, a więc też w pewnej mierze zawężonego regionu, potrafiły się porozumieć i jak gdyby w miarę solidarnie rozłożyły te koszty i podjęły wysiłki, żeby ten kryzys jak gdyby grecki przynajmniej skonsumować bardziej z własnych środków, ale również i z instytucji prywatnych. A więc trochę sięgnęły również i do kieszeni, podejrzewam, że reszty świata, dlatego że gdybyśmy popatrzyli na strukturę akcjonariatu banków prywatnych, które są zaangażowane w obligacje greckie, to myślę, że znaleźlibyśmy tam nie tylko akcjonariuszy z Europy, ale pewnie i powiązanych akcjonariuszy z innymi częściami świata.
Myśli pani, że to
jest już sukces?
Zdrowe mechanizmy wprowadzono do tego unijnego systemu finansowego?
Znaczy, to jest ten, ten system finansowy, to jest po prostu moim zdaniem próba i taka dosyć kosztowna próba poszukiwania rozwiązań. Ale z uwagi na to, że twór pod tytułem Wspólna Europa jest tworem, który do tej pory nigdzie nie był ćwiczony, bo ani nie jest on niepodobny do ustroju Stanów Zjednoczonych, prawda, ani nie jest on w innym miejscu na świecie, na kuli ziemskiej nie był ćwiczony, więc to jest taki związek państw, które zobowiązały się do współdziałania. Natomiast mimo wszystko każdy z państw ma własną gospodarkę, własny budżet. Powstaje oczywiście otwarte pytanie, co by było, gdyby Europa poszła w kierunku silniejszej integracji związanej na przykład ze zmianą, powiem może górnolotnie, ale ze zmianą ustroju w regionie, ale w sposób bardziej dynamiczny. No dzisiaj mamy już też powiedzmy ten Bank Europejski. Tworzone są podwaliny pod Parlament Europejski, no bo mamy Parlament Europejski. Co prawda ten postęp, ten integracyjny w sensie i formalnym, i nawet w sensie politycznym, on następuje. Natomiast można by było zadać pytanie, jak zachowałaby się Europa, gdyby ta integracja była głębsza, czyli powiedzmy, że gdybyśmy mieli prezydenta Europy z kompetencjami takimi bardzo wyraźnymi i jednoznacznymi dotyczącymi całego regionu. Ale to już można, że tak powiem, próbować rozwijać różne teorie i tyle osób, które się będzie wypowiadać, będą próbować przyrównywać a to do Stanów Zjednoczonych, a to może po prostu do państw, że tak powiem, i organizacji państw i regionów z przeszłości. A my jesteśmy, że tak powiem, świadkiem tworzenia i wyboru pewnych rozwiązań, co do których konsekwencji trudno jest przewidzieć. Możemy tylko zakładać pewne konsekwencje na bazie wiedzy, na bazie nauki, czyli przede wszystkim nauki o społeczeństwie. Ale wiemy również, że nigdy do tej pory żadne społeczeństwo nie było w przeszłości na tak wysokim poziomie cywilizacyjnym, jakim obecnie jest Europa, więc też nie możemy się porównać do zachowań społeczeństw, że na przykład, nie wiem, 100 lat temu był bardzo wysoki poziom cywilizacyjny, nie wiem, była wojna, kataklizm, upadło, zostało to rozbudowane i teraz jesteśmy na podobnym poziomie i możemy sięgnąć gdzieś do przeszłości, żeby zobaczyć, jakie były zachowania. Nie.
Znaczy, no, chociaż popatrzeć na tą infrastrukturę, technologię,
tak.
na to wszystko,
przepływ
co nam
informacji
towarzyszy, tak, na rozwiązanie, chociaż na komunikację, prawda, drogi, to Europa próbuje być zintegrowana takim jednym dużym organizmem naczyń połączonych, które pewnie inaczej to odczują niż, no nie wiem, kraje afrykańskie, bo
tak
ten
jest.
Poziom rzeczywiście jest inny. Jeżeli mogę jeszcze zapytać o jedną rzecz, chodzi mi o ZUS, o emerytury. Gdzieś czytałem taką notatkę, emeryci idą na wojnę z ZUS-em, będzie nawet chyba zbiorowy pozew, emeryci chcą złożyć do sądu cywilnego proces zbiorowy przeciw ZUS w związku ze zmianami przepisów, które każą im wybierać, albo zwolnią się z pracy, albo będą pobierać emeryturę. Pewnie chodzi o nowe, czy o miejsca pracy dla młodszych pracowników. Jak masz emeryturę, to nie idź do pracy, tylko ktoś się zapyta, no tylko jaką ja mam tą emeryturę?
No z czego żyć?
Z czego żyć?
Albo jak żyć?
Mogę pracować, to próbuję, prawda? Bo nieraz jest dziadek, babcia chce jeszcze nawet coś dorobić, żeby dzieciom swoim czy wnukom pomóc, bo też nieraz nie mają najlepszego uposażenia. Więc to jest też koło zamknięte. Tu pytanie zawsze, co zrobić z ZUS-em, co zrobić z ubezpieczeniami, jak dawno zapomnieliśmy, czyli jaka powinna być polityka prorodzinna. Wielu o tym mówi, ale czy ktoś chce zrobić jakąś reformę? No ale o tym ZUS-ie. Co to będzie, pani?
Znaczy, ZUS to jest jeszcze według mnie instytucja, która rządzi się nie tyle swoimi prawami, bo to jeszcze nie byłoby najgorsze, gdyby ktokolwiek mógł zgłębić te prawidła, które rządzą tą instytucją, ale według mnie jest to bardzo skostniała instytucja, która jest osadzona w ogóle w zupełnie innych realiach, aniżeli te, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Dla mnie ZUS jest bardzo skostniałą instytucją, która jak gdyby zapomniała o tym, że czas płynie do przodu i zatrzymała się na poziomie, nie wiem, lat 50. i 60. w zakresie zarówno swoich rozwiązań, jak i podejścia do klienta, a mianowicie do emeryta i do rencisty. Jest to instytucja mocno zbiurokratyzowana, w mojej ocenie bardzo kosztochłonna, a o ile przetaczają się różne dyskusje dotyczące całego systemu emerytalnego, o tyle schodzenie, o tyle, że tak powiem, wejście na poziom, jak jest to instytucja kosztowa, to takich, że tak powiem, dyskusji, one się oczywiście przewijają, ale ich jest niewiele. I w związku z tym, ponieważ jest to instytucja skostniała, zbiurokratyzowana, zamknięta w sobie i w zasadzie gdyby pozostał tylko ZUS jako instytucja, wszyscy ludzie zniknęli, to obawiam się, że w ogóle nie przeszkadzałoby to tej instytucji w doskonałym funkcjonowaniu i generowaniu dalszych kosztów. To tyle, jeżeli chodzi o instytucję ZUS-owską. Natomiast należy się zastanowić w ogóle nad całym systemem emerytalnym, ale przede wszystkim nad celami. System emerytalny to jest tylko jeden z elementów funkcjonowania społeczeństwa czy społeczeństw. Bo nie tylko Polacy się starzeją i odchodzą na emeryturę, ale w każdym państwie każdy naród się starzeje. I to jest kwestia w tym momencie wyboru i pewnej umiejętności przewidywania, ale również reagowania na zachodzące zmiany, bo mamy do czynienia ze wzrostem technologii, a więc z zmniejszeniem pracochłonności i z mniejszym zapotrzebowaniem na taką prostą siłę roboczą z jednej strony. Z drugiej strony są odpowiednie i konieczne do realizacji, że tak wprost powiem, pewne założenia demograficzne i to właśnie głównie ze względu na istniejący tak zwany solidarny system emerytalny. No i mamy wreszcie do pogodzenia kolejną ze sobą sprzeczność, a mianowicie zapewnienie miejsc pracy dla nowych pokoleń, a jednocześnie wydłużający się okres życia i lepszej kondycji i umysłowej, i fizycznej ludzi starszych, którzy oczywiście nie chcą, niechętnie rezygnują z pracy, bo to jest ich aktywność nie tylko zawodowa, ale i życiowa. No i tu pojawia się jak gdyby tłok. ktoś, kto kiedyś rozwiąże ten, nie ma na to złotego środka, ale to jest znowu zajęcie, powiedziałabym, dla socjologów, filozofów i ekonomistów razem wziętych. Przechodząc jak gdyby na ZUS, to w Polsce głównym problemem, w mojej ocenie, jest po prostu złe gospodarowanie środkami, które do ZUS-u trafiają. Najpierw ile? 2 miesiące temu, 3 miesiące temu panaceum na problemy ZUS-owskie miała być likwidacja części składki, które odprowadzamy do, ZUS odprowadza do OFE. Dzisiaj się okazuje, że to rozwiązanie oczywiście nie tyle nie wystarczy na bieżący rok, ani na, nie rozwiąże problemu wypłaty rent i emerytur w przyszłym roku, ale dziura w okresie tam do 2005 roku, jak niektórzy wyliczają, może sięgnąć 300 miliardów złotych. W związku z tym okazało się, że kolejne rozwiązanie doraźne, nie dość, że nie dało żadnego pozytywnego, ja już nie mówię, że długofalowego, ale nawet średniookresowego, czyli w okresie na przykład 3 lat, pozytywnego efektu, to wręcz zostało znowu zjedzone. Nikt nie wie, co się z tymi pieniędzmi stało. W związku z powyższym szuka się kolejnych rozwiązań, które tak naprawdę nie załatwią niczego, ponieważ próba wprowadzania opodatkowania umów o dzieło, tak zwana, znowu kolejne słowo wytrych pod tytułem szara strefa, również tych problemów nie rozwiąże. Konieczna jest zmiana i modernizacja systemu emerytalnego, biorąc oparta na bardzo rzetelnych wyliczeniach i symulacjach. Wiemy, ile jest ludności, wiemy, w jakiej oni są kondycji, ja mówię o Polsce, wiemy, w jakiej są kondycji, wiemy mniej więcej, jaki jest rozwój technologiczny, a więc możemy również, wiemy, jaka jest dzietność. Wiemy, że zwiększenie dzietności to nie jest kwestia nawet świetnej polityki prorodzinnej na przestrzeni roku czy dwóch, tylko to musi być polityka długofalowa prowadzona przez 15-20 lat.
Czyli tutaj zaniedbań mamy znacznie więcej.
Zaniedbań jest bardzo dużo, ale nie jest również możliwa modernizacja systemu ubezpieczeń społecznych bez bardzo rzetelnej analizy stanu faktycznego
bo próbowano
i założeń na przyszłość.
Bo próbowano jakieś zmiany wprowadzać, chociażby przez te cięcia OFE. To nie pomogło. Zakład Ubezpieczeń Społecznych tonie. Zakładowi będzie brakowało chyba około 70 miliardów złotych rocznie na wypłatę świadczeń. Więc
no około 300 miliardów do chyba do 2005 roku. Taka informacja mi utknęła jak gdyby w pamięci. Mamy kolejne, że tak powiem, znacznie większe jak gdyby problemy, ponieważ zamiast zabierać pieniądze z OFE, to wystarczyłoby po prostu znacznie wcześniej popatrzeć na prowizje, które płacimy do OFE za zarządzanie i za wyniki tego zarządzania. Więc prościej było przelać pieniądze z jednego konta na drugie. Przez chwilę, że tak powiem, na tym koncie była mniejsza dziura, bo dziura nadal była, tylko ona była trochę mniejsza. Jak poszły wypłaty kolejnego miesiąca czy drugiego, no to ta dziura znowu okazała się być tak samo duża, jeżeli nie jeszcze większa, jeżeli była przed tak zwaną w cudzysłowie zmianą OFE. Myślę, że wyzwania, które stoją przed obecnym rządem i przed jeszcze kolejnym rządem, są naprawdę bardzo duże i jeżeli tak naprawdę nie będzie rzetelnego spojrzenia w przyszłość, a patrzenie tylko i wyłącznie na słupki, które wiążą się z popularnością, to pokolenia naszych dzieci albo i wnuków no, mogą nie mieć prostego życia. A już na pewno, jeżeli chodzi o swoją emeryturę, to jestem mocno, mówiąc najdelikatniej, pesymistyczna, ponieważ niczego z ZUS-ie nie spodziewam. Problem pozostaje tylko jednym, że oprócz ubezpieczeń społecznych i emerytalnych mamy otwarty, potężny problem, jeżeli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne, ale to myślę, że to jest już temat na oddzielną rozmowę.
Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za te informacje. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękuję. Naszym gościem była pani Anna Milewska, ekonomista.